Więc ja kolejny raz, trzeci raz tych z Państwa, którzy gromadzą się na tych konferencjach, bardzo, bardzo serdecznie witam. Szczególnie gorąco witam tych, którzy z Państwa, którzy są tutaj także uczestnicząc w analogicznych konferencjach, tylko trochę inaczej prowadzonych na temat świętego Pawła w Kościele Zwiastowania Pańskiego na warszawskim Rakowcu. Bardzo, bardzo się cieszę, że Państwo znaleźli na początku miesiąca i w dzisiejszym dniu, który nie jest taki zbyt pogodny czas i siły, żeby raz jeszcze nad świętym Pawłem się zatrzymać i popatrzeć na miejsca, które są związane z jego obecnością. Bardzo serdecznie witam wszystkich i przypominam, że te nasze konferencje odbywają się pod auspicjami Kurii Metropolitalnej Warszawskiej i że zabiegał o nie ksiądz arcybiskup Kazimierz Nycz. Mamy tutaj ze sobą przedstawicieli Kurii Warszawskiej, więc bardzo, bardzo serdecznie witając, cieszę się, że takie inicjatywy mają miejsce. Mamy też coraz lepsze warunki, to znaczy dzisiejszy ten obraz jest już lepszy niż dwa tygodnie temu. Miejmy nadzieję zatem, że będzie dobrze widać i że będziemy mogli sobie te miejsca omówić, przeżyć i ci, którzy byli, to przypomnieć, a ci, którzy nie byli, mieć pojęcie o tym, jak wygląda Ziemia Biblii. Otóż dzisiaj trzecia konferencja, tytuł tej trzeciej konferencji brzmi Idź, oto cię posyłam daleko do pogan i domyślają się Państwo, że przedmiotem naszej refleksji będzie pierwsza podróż misyjna świętego Pawła Apostoła. Zobaczą Państwo dobrze ponad pół setki zdjęć wykonanych w Ziemi Świętej najpierw, następnie na Cyprze i w Azji Mniejszej, w dzisiejszej Turcji, w tych miejscach, gdzie prawie 2000 lat temu, dokładnie około roku 46-48 naszej ery, a więc 1950 lat temu mniej więcej przebywał apostoł narodów. Przypomnijmy, że na pierwszej konferencji przedstawiliśmy sobie okoliczności jego narodzin. Mówiliśmy o jego rodzinie, o jego pochodzeniu. Oglądaliśmy Tars i okolice góry Taurus, Cylicję, w której mały Paweł, jeszcze jako żydowski Saul albo Szaweł, się wychował. Dwa tygodnie temu posunęliśmy się dalej w kierunku Damaszku. Oglądaliśmy drogę do Damaszku, oglądaliśmy sanktuarium w Damaszku, ulicę Prostą, gdzie dokonało się jego nawrócenie. Dziś natomiast posuwamy się krok dalej. To, co Państwo widzą tutaj przed sobą na zdjęciu, to, co widzimy, to jest mapa Jerozolimy. Otóż po swoim nawróceniu jakiś czas Paweł musiał głęboko przemyśleć to, co wydarzyło się w jego życiu. Na pewno możemy się tak domyślać, że przychodziły mu do głowy najrozmaitsze myśli. A może to, co przeżył, to było jakieś zwidzenie, może przywidzenie, może to była jakaś przygoda bardzo doraźna, może mu się wydawało. Każdy z Państwa, kto przeżył coś wielkiego w swoim życiu, dobrze wie, jak później człowiekiem miotają rozmaite wątpliwości. I żeby tę burzę, że tak powiem, w sobie pokonać, nawrócony, przemieniony Szaweł szuka schronienia w Arabii, mówiliśmy o tym dwa tygodnie temu, i zastanawia się, czy to, co przeżył, odpowiada, czy pasuje do wszystkiego, czym żył do tej pory. Bo, i tutaj chciałbym, żebyśmy to dobrze zrozumieli, chociaż przeżył Chrystusa, chociaż zdobył nowe pojęcie o Bogu, to przecież nie przestał być tym, kim był do tej pory, a był gorliwym wyznawcą jedynego Boga. Musiał zatem zadać sobie pytanie, czy to, czego doświadczył podczas tej przemiany, czy zgadza mu się ze znajomością ksiąg świętych biblijnego Izraela, tych ksiąg, które stanowiły jego duchowe dziedzictwo i którymi Izraelici karmili się przez wiele stuleci w oczekiwaniu na Mesjasza. Możemy się zatem zasadnie domyślać, że 3 lata, które upłynęły po przemianie pod Damaszkiem, wykorzystał na zinterioryzowanie, na uwewnętrznienie tego wszystkiego, co przeżył. Zapewne sięgał po Księgi Święte, znał zresztą bardzo wiele z nich na pamięć i rozważał, czy to wszystko, co stało się jego udziałem, pozostaje w zgodzie z tym, o czym czytali Izraelici na kartach swoich ksiąg świętych. I po tym trzyletnim doświadczeniu, o którym wspomina w swoim liście do Galatów, napisanym znacznie później, apostoł udaje się do Jerozolimy i szuka tutaj kontaktu z pozostałymi apostołami. Ja powiedziałem apostoł, ale przecież on na tym etapie apostołem nie był. On był zaledwie człowiekiem, który z prześladowcy stał się wyznawcą Jezusa Chrystusa. Próbuje zatem uwiarygodnić się we wspólnocie tych, którzy Jezusa Chrystusa już wyznawali, a których jeszcze tak niedawno on prześladował. Zatem przybywa do Jerozolimy. Niestety nie wiemy, jak wyglądała Jerozolima w jego czasach dokładnie, dlatego że nie zachowało się nic, a to co się zachowało to jakieś skąpe ruiny, pozostałości. Mamy natomiast cenne informacje, cenne rozeznanie, jak wyglądała Jerozolima nieco później, po czasach świętego Pawła. Otóż to, na co Państwo patrzą, to jest tak zwana mapa z Madaby, a właściwie fragment mapy z Madaby. Madaba leży na terenie Jordanii. Są wśród Państwa osoby, które miały szczęście tam być. Tam jest kościół prawosławny świętego Jerzego i na posadzce tego kościoła jest najstarsza mapa Ziemi Świętej, która pochodzi z przełomu V i VI wieku, czyli gdzieś około rok 500, może 540, oczywiście naszej ery. I ta mapa przedstawia całą Ziemię Świętą, ale my tutaj mamy fragment, który przedstawia Jerozolimę. Państwo popatrzą, u samej góry jest po grecku Hagia Polis Jeruzalem, Hagia Polis, święte miasto Jerozolima. To jest jeszcze ten grecki sposób pisania ciągły. Jeszcze nie robiono wolnych przerw pomiędzy poszczególnymi słowami. Więc święte miasto Jerozolima. Tutaj mamy jednego z profesorów francuskiej szkoły biblijnej i archeologicznej, który swoim studentom pokazuje, jak wyglądała Jerozolima poczynając od II wieku po Chrystusie. Otóż po powstaniu żydowskim w roku 70, a potem w roku 132, Rzymianie zburzyli Jerozolimę całkowicie i nakazali, żeby w środku miasta, przez środek miasta przeprowadzono ulicę taką długą, która nazywa się Kardo, i tę ulicę, obok tej ulicy ustawiono kolumny po jednej stronie i po drugiej stronie. To Kardo prowadziło do miejsca, gdzie była Kalwaria, a później, w późniejszych czasach i do dzisiaj wznosi się Bazylika Grobu Pańskiego. Więc tutaj mamy dzielnicę, która dzisiaj jest dzielnicą żydowską, natomiast w starożytności całe miasto było oczywiście żydowskie i to do tego miasta przybywa apostoł. Proszę bardzo. Proszę popatrzeć, przed chwilą widzieliśmy to Kardo, tę główną ulicę, to jest właśnie ta tutaj, tak jak ona zachowała się do naszych czasów, natomiast to są te kolumny, które tam widzieliśmy odtworzone w mozaice, więc wszystko to się zgadza, wszystko to się pokrywa ze sobą. Ten dzisiejszy wygląd, tak jak to widzimy dzisiaj, tutaj zwiedza grupa studentów naszych, otóż ten dzisiejszy wygląd jest możliwy dlatego, że w latach 70. i 80. Izraelczycy przeprowadzili tutaj prace wykopaliskowe, odkryli to Kardo i dzisiaj każdy, kto do Jerozolimy przybywa, tędy właśnie przechodzi. Jednego możemy być pewni, że chociaż nie zachowały się struktury z czasów świętego Pawła, to jednak jesteśmy na miejscu, gdzie on musiał być. Tam gdzieś szukał kontaktu z apostołami i ten kontakt miał znaleźć. Proszę bardzo. Otóż rzeczywiście spotkał apostołów i spotkał tylko trzech, mianowicie Piotra, Jakuba i Jana. Kto z Państwa dobrze pamięta Ewangelię, to wie, że to są ci trzej, którzy zawsze towarzyszyli Jezusowi. Byli przy przemienieniu, byli w Ogrodzie Oliwnym i również po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa im przypada szczególna rola w zwiastowaniu, w obwieszczaniu Jezusa, w nauczaniu o Jezusie Chrystusie. Saul szuka kontaktu z nimi, ale w liście do Galatów napisał tak. Spotkałem Piotra, ale byłem u niego tylko 14 dni, tylko 2 tygodnie. Otóż podkreśla w ten sposób, że nie potrzebował Szaweł żadnego apostolskiego, że tak powiem, uwiarygodnienia. Nie potrzebował potwierdzenia wiary w Jezusa Chrystusa. Chciał się tylko dowiedzieć od Piotra czegoś o ziemskim Jezusie, o tym Jezusie, który chodził po drogach Galilei. Kim on był, czego nauczał i czego się dowiedział? O tym dowiadujemy się z kolei z jego pierwszego listu, który później napisał do Koryntian. Podczas tych spotkań z apostołem Piotrem, Szaweł dowiedział się 2 bardzo ważnych spraw, które później stały się fundamentem jego tożsamości. Mianowicie Eucharystia, przejął tradycję Eucharystii. Przekazuję wam to, co sam przejąłem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, pobłogosławił i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie. A potem wziął kielich napełniony winem, pobłogosławił i mówił: bierzcie i pijcie, to czyńcie na moją pamiątkę. Paweł pisze w swoim liście, że tam w Jerozolimie przejął to, czego od tej pory uczy innych, a więc Eucharystia. I drugi element, drugi pierwiastek, drugi element tego nauczania, którego się dowiedział, które poznał, to zmartwychwstanie. Mianowicie przejąłem to, co i wam przekazuję, że Pan Jezus został pogrzebany, że umarł zgodnie z Pismem, został pogrzebany zgodnie z Pismem, a 3. dnia zmartwychwstał i ukazał się i wylicza tych, którym Jezus ukazał się po swoim zmartwychwstaniu. W ten sposób w Jerozolimie Szaweł otrzymuje 2 bardzo ważne prawdy, które po dzień dzisiejszy stanowią o istocie chrześcijaństwa, mianowicie Eucharystia i zmartwychwstanie. I istnieje nierozdzielny związek między Eucharystią i zmartwychwstaniem. Na pewno też podczas tych spotkań dowiedział się więcej o ziemskim Jezusie, dlatego że w różnych miejscach jego listów znajdujemy rozmaite aluzje. W tym niedawno, pod koniec ubiegłego roku, Ojciec Święty Benedykt XVI w jednej z kateches postawił takie pytanie. Trzeba by nam się zastanowić, powiedział papież, co Szaweł wiedział o ziemskim życiu Jezusa. I odpowiadając w tej katechezie, papież prześledził z nauczania świętego Pawła te wszystkie wydobył elementy, które świadczą o tym, że apostoł był zainteresowany również ziemskim życiem Jezusa. 2 tygodnie zatem przeżył w Jerozolimie i okazało się, że grozi mu śmiertelne niebezpieczeństwo. Mianowicie ci Żydzi, którzy nie uwierzyli w Jezusa, zaczęli knuć przeciwko niemu spisek. Podobnie było wcześniej w Damaszku. I Szaweł zostaje ostrzeżony, że musi z Jerozolimy uchodzić. Okazuje się, że już ci apostołowie, których poznał, których pozyskał, okazali mu wielką przychylność. Stało się tak dlatego, ponieważ wcześniej spotkał niejakiego Barnabę, który przygarnął Szawła, przedstawił apostołom, a kiedy groziło Szawłowi niebezpieczeństwo, powiada mu: uciekaj. I doszli do wniosku, że powinni go odprowadzić do Cezarei Nadmorskiej, a stamtąd powinien wrócić do domu, skąd pochodzi. Dlatego, że w Jerozolimie dłużej pozostać nie może. I z dziejów apostolskich wiemy, że zostaje odprowadzony do Cezarei. Cezarea znajduje się w odległości około 60-80 km od Jerozolimy. Dzisiaj prowadzi tam taka bardzo wygodna droga, autostrada, chyba najnowocześniejsza na całym Bliskim Wschodzie. Natomiast w starożytności prowadziły tam 2-3 drogi, a sam port wygląda tak, jak Państwo tutaj widzą. Oczywiście to jest Cezarea tak, jak wygląda dzisiaj. Cezarea w czasach Pawła była miastem stosunkowo koronowym, dlatego że wzniósł ją król Herod Wielki na około 20-10 lat przed narodzinami Jezusa Chrystusa, wzniósł ją jako port, a w tym ten port nazwał ku czci Cezara właśnie Cezareą. I w czasach świętego Pawła, czyli w połowie pierwszego wieku ery chrześcijańskiej, było to bardzo dynamicznie rozwijające się miasto. Tutaj był pałac Heroda, tutaj były instalacje portowe, tu był hipodrom, czyli miejsce takie ścigania się koni. Wszystko to w miłym otoczeniu morza. Zresztą do dzisiaj jest to dzielnica willowa i dookoła tych wykopalisk, które tutaj widzimy, w tej pewnej odległości od nich są domy najzamożniejszych Izraelczyków. Między innymi tutaj gdzieś w sąsiedztwie, jak tam się mówi, mieszka były i pewnie przyszły premier Izraela Benjamin Netanyahu. Jest tam zawsze miły wiatr, jest tam chłodniej niż gdzie indziej, miły klimat i to przesądziło o lokalizacji Cezarei. Proszę popatrzeć jeszcze jedno zdjęcie z Cezarei. Pokazuje, że była miastem zamożnym, miastem kultury helenistycznej i rzymskiej. Mamy rozmaite posągi. Oczywiście ta kultura helenistyczna Szawłowi wtedy specjalnie nie imponowała, dlatego że była to kultura z żydowskiego i chrześcijańskiego punktu widzenia obca, ale mamy tutaj, możemy mieć pojęcie, jak bogate było to miasto. I do tego miasta właśnie został przyprowadzony z Jerozolimy. Jedna z osobliwości Cezarei, którą pamiętają wszyscy, którzy tam byli, to oczywiście teatr. Proszę Państwa, kiedy Szaweł dotarł do Cezarei, to ten teatr był właśnie budowany. Albo został już zbudowany, został bardzo świeżo zbudowany. Skąd o tym wiemy? Zobaczymy pewnie zaraz. Tablicę erekcyjną, fundacyjną, którą znaleziono w tym teatrze w latach 1970, kiedy były tam prace wykopaliskowe, i znaleziono tablicę, która służyła, była odwrócona jako stopień, po którym wchodzili kiedyś ci, którzy przybywali do tego teatru. I od spodu tej tablicy jest napis, który za chwilę zobaczymy, który jest o tyle niezwykły, że jest na nim wzmiankowany cesarz Tyberiusz oraz namiestnik Poncjusz Pilatus. Poncjusz Piłat. Poncjusz Piłat był namiestnikiem w tym rejonie w latach 26-36. Paweł uszedł tu z Jerozolimy kilka lat później, zatem możemy się spodziewać, że ten teatr, teraz odnowiony, w którym odbywają się również do dnia dzisiejszego rozmaite przedstawienia tutaj na scenie, że ten teatr już był. Czy tutaj był Paweł wtedy, tego nie wiemy. On jeszcze potem kilkakrotnie był w Cezarei, dlatego nie ulega wątpliwości, że widok, który oglądamy, to i jemu był jakoś bliski. Więc to jeszcze jedno spojrzenie na teatr w Cezarei, tym razem z samej góry. Komu z Państwa udało się tutaj wejść z góry, to pamięta piękny widok. Oczywiście Morze Śródziemne, gdzieś tam daleko na zachód w kierunku Krety i Grecji, a bardziej na północ w kierunku Cypru i Azji Mniejszej, a oczywiście dalej w kierunku Polski. Żeby sobie uświadomić, drodzy Państwo, że to jest świat, który jest, no, tak czy inaczej pozostaje nasz, to proszę sobie wyobrazić, że kiedy samolot do Polski startuje z Tel Awiwu, kiedy wracamy na przykład z pielgrzymek, to robi takie koło nad morzem i potem leci tutaj wzdłuż, także można gdzieś tam z góry oglądać to wszystko. Paweł tego wszystkiego z góry nie oglądał, ale też kiedy Państwo patrzą na to morze, to proszę popatrzeć, jaki był świat w starożytności. że oni nie tylko odważyli się, ale znali to morze, podróżowali tym morzem, to morze, że tak powiem, znali z każdej strony, zakładali kolonie bardzo daleko od Ziemi Świętej, na przykład Fenicjanie, w Kartaginie, na terenie dzisiejszej Tunezji i podróżowali. Morze to było ten żywioł, który tych ludzi łączył. I możemy sobie gdzieś tu oczami wyobraźni wyobrazić także ten statek, który tam z Pawłem płynął w kierunku Azji Mniejszej. Co on wtedy czuł? Możemy tylko próbować zgadnąć. I jeszcze jeden widok, tym razem pałacu króla Heroda. Herod był bardzo wygodny, ale był jednocześnie bardzo przemyślny, ponieważ tu mamy woda, tam daleko to jest zamek krzyżowców, średniowieczna twierdza. O niej parę słów za chwilę. Natomiast tu był pałac Heroda, tutaj były baseny ze słodką wodą, on mógł się kąpać, mógł odpoczywać, wypoczywać powietrze od strony morza, a tam tu był port i z tego portu wypływano gdzieś tam hen na północ. To są budowle, które zbudowali tam krzyżowcy, rycerze krzyżowi, którzy próbowali odbić Ziemię Świętą już znacznie później, 1000 lat później, z rąk Arabów. Wybudowali tam taką twierdzę. Niestety ta twierdza nie była przystosowana do warunków, jakie panują na Bliskim Wschodzie. Krzyżowcy zostali stamtąd pokonani, wypędzeni. Stamtąd trafili na Węgry, a resztę już Państwo znają. Z Węgier zaprosił ich do nas, przynajmniej jedno z ich skrzydeł, słynny i gościnny Konrad Mazowiecki. Był rok 1226 i z krzyżowców zrobili się krzyżakami. Także między Cezareą i tym, co tutaj widzimy, a dalszymi dziejami, które zwłaszcza opisywał tak barwnie Henryk Sienkiewicz, istnieje jakiś odległy związek. I jeszcze jedno spojrzenie. Jeszcze jedno spojrzenie przede wszystkim, żeby dać upust wyobraźni. Cezarea, prawdę mówiąc, nie była dostosowana do tego, żeby być portem. Dlatego, że tutaj morze jest bardzo niebezpieczne w tym miejscu. Stąd służyła jako port tylko w miesiącach letnich. To znaczy poczynając od kwietnia do października. W ciągu tego pół roku mogły tam zawijać statki. Dzisiaj w ogóle o statkach nie może być mowy, dlatego że cały ten port uległ zamuleniu, bo przez 2000 lat czas zrobił swoje i oczywiście po instalacjach portowych są tylko skąpe resztki. I jeszcze jeden obrazek z Cezarei, prawda, pokazujący nam to, że się na port nie nadawało, ale przecież Herod Wielki zrobił z tego prawdziwe cudo i portem Cezarea była. I to jest ten kamień, o którym Państwu wspominałem przed chwilą, kamień erekcyjny, który służył jako stopień, ten taki tutaj pokruszony. I proszę popatrzeć, tu jest inskrypcja Tiberium, czyli za cesarza Tyberiusza, a tutaj Us Pontius Pilatus. Otóż jest to pozabiblijne potwierdzenie historyczności Poncjusza Piłata. Trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że aż do niedawno, do kilkadziesiąt lat wstecz, zgłaszano wątpliwości, czy Piłat był postacią historyczną, bo wspominają o nim tylko Ewangelie, czy mamy jakieś inne potwierdzenia. I oto potwierdzenie przyszło nieoczekiwanie podczas tych prac wykopaliskowych, kiedy znaleziono ten kamień i tam w sposób oczywisty potwierdzenie właśnie istnienia Poncjusza Piłata. Oczywiście ten kamień, na który Państwo patrzą, to jest replika, dlatego że oryginał znajduje się w Muzeum Izraela w Jerozolimie. I jeszcze jeden widok na Cezareę, najbardziej taki, powiedzmy sobie, obszerny. Tutaj był hipodrom, a więc to miejsce ścigania się rydwanów, koni i tak dalej. Natomiast tu bardziej w tym kierunku był port, z którego odpływano na Morze Śródziemne. Tu w tym kierunku do Egiptu, a w tamtym kierunku do Azji Mniejszej, czyli do dzisiejszej Turcji. proszę popatrzeć, że zadbano o to w naszych czasach, żeby pamięć o Pawle tam pozostała. Mamy tutaj hebrajski napis et ha Cesar ani kore ledini. Znaczy to do Cezara, ja kore, ja odwołuję się, albo ja czekam, ja wzywam osąd, ledini. Do Cezara odwołuję się z sądem, na sąd. To jest nawiązanie już do ostatniej podróży świętego Pawła. Ten napis nawiązuje do momentu, kiedy Paweł miał za sobą wszystkie trzy podróże misyjne. My dzisiaj będziemy rozważali tylko pierwszą i oto odwołuje się do Cezara i rozpocznie swoją ostatnią podróż i ta podróż zaprowadzi go do Rzymu. Do Rzymu, a zatem i na śmierć. W naszych czasach, dosłownie teraz w ostatnich latach, Izraelczycy zadbali, żeby poprzez ten napis, przetłumaczony na język hebrajski, ale wyjęty z dziejów apostolskich, hebrajski czyta się z prawej strony na lewo, w ten sposób, otóż, żeby poprzez ten napis nawiązać do świętego Pawła. To bardzo miłe z ich strony. Oczywiście, żeby to przeczytać i znać, trzeba znać język hebrajski, ale też proszę popatrzeć z drugiej strony, że wszyscy ci, którzy mieszkają w Izraelu, znają język hebrajski, że oczywiście przez to samo dowiadują się o tym epizodzie, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich. Et hac Cesar ani core ledini. Do Cezara odwołuję się na sąd. Proszę bardzo. I kto z Państwa był, pamięta, nie sposób być w Cezarei Nadmorskiej i nie zwrócić uwagi na akwedukt. Jest to najlepiej zachowany rzymski akwedukt, który pochodzi z ostatnich wieków ery przedchrześcijańskiej, a zatem i Paweł, który tam był, oczywiście ten akwedukt oglądał. Państwo pamiętają zapewne, że akwedukty Rzymianie popełnili przy nich duży błąd. Dlatego, że pierwsze rury, które tam wykonywali i przepuszczali wodę, to były rury wykonane z ołowiu. I to powodowało, że bardzo wielu ludzi zapadało później na chorobę, ciężką chorobę znaną jako ołowica, która sprawiała niski wzrost, otępienie umysłowe, trudności z wysławianiem się itd. Kiedy się zorientowali o zależności między chorobą a tymi właśnie ołowianymi rurami, zamieniali je na drewniane, ale to często było za późno. Ten wodociąg miał pierwotnie, akwedukt, miał 45 kilometrów długości. Prowadził z gór Karmelu, doprowadzał wodę do Cezarei. I tu mamy jego fragment. Tutaj zaraz za akweduktem, dosłownie 50 metrów dalej, jest Morze Śródziemne. I mamy, na chwilę jeszcze wracamy do Jerozolimy. Tak zostało to ułożone, że musimy wrócić do Jerozolimy. Mianowicie mamy widok Jerozolimy, którą Paweł musiał opuścić. Mury Jerozolimy, tak jak one wyglądają dzisiaj, to są mury, które wzniósł i umocnił Sulejman Wspaniały. Patrząc na te mury, proszę Państwa, musimy sobie przypomnieć epizodzik, który ma związek z Polską. Ja zawsze powtarzam te pikantne takie szczególiki. Mianowicie Sulejman Wspaniały rządził około roku 1550. Był sułtanem tureckim i wtedy Jerozolima należała, podlegała właśnie pod Stambuł, pod rządy sułtana. Sułtan miał za żonę, miał wiele żon początkowo, ale potem mu się to znudziło i miał za żonę Brankę, która pochodziła z naszych Kresów. Mianowicie ona pochodziła z Rohatynia. Została wzięta w Jasyr przez Tatarów, kiedy miała 8 lat. Pikantne było i to, że była córką grecko-katolickiego księdza, a proboszczem w tej parafii w Rohatyniu był słynny Piotr Skarga. Ona została uprowadzona jako małe dziecko, trafiła na dwór do sułtana, tam wyrosła na widoczność okazałą pannę, bardzo podobała się sułtanowi, który odstawił wszystkie inne żony I wziął ją jedną i miał z nią czworo dzieci. Miała na imię Roxana. Ona do dzisiaj jest na Ukrainie, bo Ukraińcy uważają ją za swoją, Polacy za swoją, prawda? Historia dzisiaj u nas mało znana. Ona była żoną Sulejmana Wspaniałego. I istnieje nawet takie podanie, legenda, że chociaż była muzułmanką, bo jako mała dziewczynka została wzięta, to miała niemały wpływ na sułtana i to ona ma również swój udział w umocnieniu Jerozolimy. Nawet gdyby tak nie było, gdyby tego wpływu w widoczny sposób nie było, to i tak jej rola była ogromna. Została pochowana, i to też ewenement, na cmentarzu w Stambule, bardzo blisko swojego męża i nieopodal swoich dzieci. Więc to znów taki polski wątek, który Jerozolimy dotyczy. Jeszcze jedno spojrzenie na Jerozolimę. Słynny meczet Omara, ale to nie jest meczet, taka zwana kopuła skały, która wznosi się na miejscu świątyni jerozolimskiej i oczywiście mury Jerozolimy, dachy Jerozolimy, kopuły, kościoły Jerozolimy, miejsce, skąd Paweł musiał uchodzić przed gniewem tych, którzy Jezusa nie uwierzyli. I jeszcze jeden obrazek z tego cyklu. Spojrzenie na dachy Jerozolimy. Czasami, jak widzimy, i tam pogoda jest taka bardzo burzowa. I przenosimy się w inny świat. Otóż, proszę Państwa, Saul udał się do Tarsu. Tam skąd pochodził. Nie potrafimy powiedzieć, co tam robił, ale najwidoczniej jakichś sukcesów ewangelizacyjnych nie miał, dlatego że nemo est profeta in patria sua. Nikt nie jest prorokiem we własnej ojczyźnie. Byłby tam pewnie pozostał do końca życia, gdyby Pan Bóg nie chciał inaczej. A Pan Bóg chciał inaczej, dlatego że spotkał Barnabę, już go wcześniej spotkał w Jerozolimie. I kiedy tam w tym Tarsie przebywał, wtedy odnalazł go Barnaba. Raz jeszcze. Odnalazł go i sprowadził go do Antiochii nad Orontesem. Antiochię nad Orontesem zobaczymy przy innej okazji, bo chcemy się dzisiaj skupić na pierwszej podróży misyjnej. I w Antiochii nad Orontesem, to jest dzisiejsza Turcja, południowa Turcja, przy granicy z Syrią, obaj doszli do wniosku, że trzeba rozpocząć nowe życie. Sprzyjały temu słowa, przekonanie, o których mamy wyraz na kartach Dziejów Apostolskich, że teraz idź, bo ja cię poślę daleko do pogan. Idź, rozpocznij nową misję, rozpocznij, nie przebywajcie tu, gdzie już wspólnoty chrześcijańskie były ukształtowane, tylko rozpocznijcie coś nowego. I apostołowie obaj, Paweł i Barnaba, dobrali sobie jeszcze kuzyna Barnaby, który miał na imię Jan Marek, i we trzech wyruszają na Cypr. Tak wygląda mapa Cypru. Otóż Cypr leży w północno-wschodniej części Morza Śródziemnego. Dzisiaj, drodzy Państwo, Cypr jest mniej więcej tutaj podzielony na dwie części. Jedna jest turecka, druga jest grecka. Do tego stopnia, że tylko bardzo rzadko można przechodzić z jednej części do drugiej. I to nie zawsze. Natomiast widzi się dzisiaj dobrze Cypr, zazwyczaj z samolotu lecąc do Ziemi Świętej. I dlaczego oni udali się na Cypr? Odpowiedź jest dość prosta. Mianowicie dlatego, ponieważ z Cypru pochodził Barnaba. Tam najwidoczniej mieli rodzinę, znajomych, przyjaciół. I z Antiochii nad Orontesem udają się, lądują, jeżeli tak można powiedzieć, przybywają tutaj na Cypr. Proszę bardzo, Kościół świętego Pawła, ku czci świętego Pawła na Cyprze, który upamiętnia jego pobyt, Pawła i Barnaby, bo obaj tam są czczeni. Oczywiście dzisiaj to są kościoły prawosławne, pozostałości bardzo starych, bardzo dawnych kościołów. Tylko co ciekawe, my nie słyszymy, żeby Barnaba szukał tam rodziny, szukał krewnych, nie ma nic. Wylądowali na Cyprze, to znaczy dopłynęli na Cypr, wyszli na Cyprze i przez ten Cypr idą w kierunku na zachód. Do przejścia mieli około 200 kilometrów. Oj, to idziemy dalej, bo to mocno zdjęcia, to nadal Jerozolima, to znaczy Brama Damasceńska i zatrzymujemy się jeszcze ciągle Jerozolima. Idziemy dalej, ciągle Jerozolima. Teraz zatrzymujemy się. Otóż jesteśmy z powrotem na Cyprze. Kościół pod wezwaniem świętego Pawła i świętego Barnaby. A ten tutaj, kościół główny, bo tutaj mamy pozostałości kościołów dawnych, apostolskich, Pawła i Barnaby, a ten kościół to jest kościół pod wezwaniem świętego Łazarza. Otóż według tradycji wczesnochrześcijańskiej Łazarz dożył swojego życia na Cyprze. Tutaj musimy na chwilę wrócić do epizodu wskrzeszenia Łazarza. Państwo przypominają sobie ten epizod. Łazarz umarł, Jezus przybywa do Betanii, spotkał Marię i Martę, rozmawia z nimi. One mówią: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Tak mówi jedna, tak mówi druga. Jezus wyznaje wiarę w zmartwychwstanie. One są smutne, gdzie go położyliście? Jezus zapłakał. Udaje się, Łazarzu, wyjdź z grobu. I co? I wiele razy, będąc w Ziemi Świętej, mówimy sobie, że Łazarz został wskrzeszony i nigdy później nie ma o nim żadnej wzmianki. Nie ma Łazarza ani na drodze krzyżowej, to nie on pomagał dźwigać krzyż Jezusowi, nie ma go na ostatniej wieczerzy, nie ma go w Ogrójcu, nie ma go ani w tym tłumie, który jest obecny na drodze krzyżowej, jest tam Weronika, jest Szymon Cyrenejczyk, ale nie Łazarz, o Łazarzu nic, nie ma go pod krzyżem. Nieraz taka przychodzi do głowy refleksja, a może miał za złe Jezusowi, że go wskrzesił do tego życia? On już raz przeszedł przez śmierć i oto w jakiejś perspektywie musiał znowu umrzeć, raz jeszcze umrzeć? Może tak? Otóż według tradycji starochrześcijańskiej Łazarz wcale nie był szczęśliwy, że został przywrócony do życia. Ikonografia prawosławna przedstawia go jako człowieka mizernego, wynędzniałego, biednego i powiada, że Łazarz przeniósł się z Ziemi Świętej, z Jerozolimy na Cypr i że na Cyprze miał umrzeć ten, którego Jezus w Betanii wskrzesił do życia. I to jest kościół pod wezwaniem świętego Łazarza, który ma Łazarza na Cyprze upamiętniać. Wnętrze tego kościoła i jeszcze jeden widok tego kościoła z drugiej strony, taka typowa architektura i przenosimy się do Pafos, po drugiej stronie wyspy, jeszcze raz kościół świętego Pawła, tak jak wygląda on dzisiaj i Cypr, tak jak wygląda w naszych czasach. I okolice Pafos raz jeszcze, stare Pafos. Otóż to nazywa się, tam jest Talaja Pafos i Nea Pafos. Stare Pafos i nowe Pafos. W Pafos brali udział w odkryciach archeologicznych także archeolodzy polscy. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, dowiadujemy się, że w Pafos na Cyprze przebywał rzymski, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, gubernator, zarządca. Tam ma miejsce słynny epizod sporu Pawła z takim czarnoksiężnikiem, który miał na imię Elimas. Otóż Paweł daje wyraźnie poznać moc Jezusa Chrystusa i jednocześnie ten epizod kończy pobyt Pawła na Cyprze. Jednego możemy być pewni, że kiedy Paweł przybył na Cypr, to inni, którzy głosili Ewangelię, byli już tam wcześniej. Otóż Paweł stwierdził, że nie jest pierwszym, który na Cyprze głosi Słowo Boże. To jest rok 46 zaledwie, czyli od śmierci Pana Jezusa upłynęło kilkanaście lat i od Jego zmartwychwstania i Paweł zdaje sobie sprawę, że musi udać się dalej. epizod przedstawiony w kościele na Cyprze, który oglądaliśmy, uzdrowienia przez Pawła człowieka chromego. Tak wygląda Azja Mniejsza wtedy, kiedy zbliżamy się od strony Cypru, bo postanawiają opuścić Cypr i udają się do Azji Mniejszej, dzisiejsza Turcja. Państwo popatrzą, że widok może budzić grozę, że widok jest bardzo niezwykły. Otóż przypływają od strony Cypru, tu mają gdzieś wylądować, zatrzymać się i tutaj nastąpi pomiędzy nimi pierwszy konflikt, pierwsza trudność. Mianowicie widząc to wszystko, co mamy przed sobą, te potężne góry, zapewne z tego względu jeden z tych trzech, Jan Marek, postanowił wrócić do Jerozolimy. I dalej, w głąb Azji Mniejszej, wyruszy ich dwóch, mianowicie Paweł i Barnaba, a Jan Marek od nich się tutaj odłączy. I oto jesteśmy już w Azji Mniejszej, okolice dzisiejszej Antalii, starożytna Attalia. W czasach świętego Pawła był tam port. Proszę zauważyć, że miejsce, cały ten rejon jest o tyle niedogodny do portów, ponieważ jest 20-30 metrów wyżej ląd aniżeli morze. Tutaj mamy przykład tego słynnego wodospadu, który do dnia dzisiejszego tam się znajduje i tylko nieliczne miejsca nadają się do tego, żeby mogły tam podpływać statki. Jesteśmy w Attalii, obok starożytnego Perge, które będzie za moment. Jeszcze raz widok. Dzisiaj to jest kurort. Tam udają się co roku tysiące Polaków. Antalya słynna. A więc ci, którzy tam byli, pewnie pamiętają ten wodospad. Chociaż znacznie mniej zdaje sobie sprawę z tego, że jest to ziemia biblijna, ziemia Pawłowa. No, takie piękne zdjęcie pokazujące tamtejszą roślinność, piękne kwiaty. Ta kraina nazywa się Pamfilia, którą oglądamy. Pamfilia to znaczy podoba się wszystkim, wszystko mi się podoba, Pamfileo, wszystko lubię, piękna kraina. No i rzeczywiście te kwiaty dają pojęcie o tym, że jest to kraina bardzo piękna. I mamy pierwsze miejsce pobytu, przebywania Pawła w Azji Mniejszej, mianowicie Perge. Jest to miasto, które w starożytności pełniło głównie funkcję portu. Proszę Państwa, ta brama, którą tutaj widzimy, brama helenistyczna, pochodzi z końca III i II wieku przed Chrystusem, zatem jedno jest pewne. Paweł i Barnaba, którzy tam przybyli, zapewne szli tą samą drogą, którą idą tutaj turyści i pielgrzymi i musieli tę bramę widzieć. Oczywiście ta brama była wtedy dużo bardziej zadbana niż dzisiaj, to była w całości, bo tu były mury miasta i tu były mury miasta po tej stronie i po tej stronie, a tutaj było wejście do miasta. W bramie też odbywały się sądy, spotkania, rozważano sprawy handlowe. Oczywiście brama była ściśle pilnowana i potem tutaj za tą bramą, tam dalej jest wejście do miasta i prowadziła bardzo piękna ulica, znów nazywana Cardo, tak jak w Jerozolimie, której pozostałości zachowały się do dzisiaj. I proszę popatrzeć, to jest ta Cardo, to jest ta główna ulica starożytnego miasta prowadząca w stronę sanktuarium, które kończyło to miasto. Państwo popatrzą, to brama raz jeszcze i główna ulica raz jeszcze i proszę popatrzeć, nie ma i to sanktuarium, o którym powiedzieliśmy, której miasto było poświęcone. Każde miasto miało takie swoje sanktuarium własne. Tutaj była czczona Afrodyta, podobnie jak na Cyprze. Więc do dnia dzisiejszego przybywa tutaj masa ludzi, żeby oglądać te właśnie pozostałości i już dalej za miastem, tu się miasto kończy i tam dalej mamy najpierw takie wzgórze, a potem potężne góry. Otóż było to miasto bardzo zamożne, bardzo bogate. Nad tą ulicą, ta ulica główna, którą przed chwilą widzieliśmy, te jej, tak jak ona wygląda dzisiaj, były rozpięte takie lniane, bardzo duże płachty, które kiedy było bardzo gorąco, one dawały ożywczy cień. Wzdłuż tej ulicy płynęła zawsze woda. Tam sadzano ludzi na przykład chorych albo starszych i w mieście uprawiano coś, co można by nazwać dzisiaj hydroterapia. Były fontanny, był szum wody, dookoła bardzo gorąco, bo to jest bardzo gorący region Azji Mniejszej, Turcji, a jednocześnie bardzo przyjemnie. I dzisiaj, tak jak Państwo widzą, mnóstwo turystów, którzy tam zwiedzają. I pozostałości starożytnej świątyni, sięgającej czasów Pawła, z resztkami jej wystroju. A w sąsiedztwie Perge znajduje się jeden z najlepiej zachowanych teatrów starożytności. W Dziejach Apostolskich nie ma wzmianki o tym, że Paweł tam był. Może był, ale bardziej prawdopodobne, że nie. I proszę popatrzeć, to jest teatr w Aspendos. I mamy tutaj ten teatr, który należy do w ogóle najlepiej zachowanych teatrów helenistycznych i rzymskich, jakie przetrwały do naszych czasów. I każdy, kto tam trafi w tym teatrze, no, musi się zatrzymać, powinien się zatrzymać. Zazwyczaj, jeżeli tam trafiają nasze polskie grupy, to też bywa tak, że tutaj gdzieś na tej scenie coś zaśpiewają, coś pokażą. Często zdarza się, że jeżeli to są grupy, powiedzmy, z różnych krajów, to jedni śpiewają po polsku, drudzy po angielsku, inni po niemiecku i wtedy oczywiście akustyka jest doskonała i teatr w Aspendos w Azji Mniejszej jest tym, czym teatr w Epidauros na Peloponezie. Proszę bardzo. Jeszcze jeden widok tego teatru. Proszę popatrzeć, jest imponujący. Nawiasem mówiąc, Państwo zadadzą sobie jedno pytanie. Otóż takich teatrów na terenie Azji Mniejszej były dziesiątki, by nie powiedzieć setki. Ten teatr, on mieści około 16 tysięcy ludzi. Proszę go zapełnić. Państwo popatrzą, dzisiaj sprawa kultury masowej, jaki ma charakter, a co dopiero 2000 lat temu, przecież te wszystkie miejsca były zapełniane. Tam naprawdę działa się kultura i to wysoka kultura, bo musimy odróżniać teatry helenistyczne, greckie, od teatrów rzymskich, od amfiteatrów, które później uległy daleko idącej degeneracji, bo urządzano tam coś na kształt naszych najbardziej takich ponurych igrzysk sportowych, typu na przykład krwawy boks, jakieś zapasy, a potem nawet rzucanie zwierzętom ludzi, czy niewolników i tak dalej, i tak dalej. Ale w greckich teatrach takich okrucieństw nie było. Były to przybytki sztuki i to też są Pawłowe ślady. To jest zewnątrz, fronton tego teatru w Aspendos. Popatrzmy, wydaje się jak cały budynek, a to wejście tu i tam wejście do środka teatru. Przenosimy się, proszę Państwa, wyżej, bo Paweł i Barnaba przeszli tylko przez Pergę, nie zatrzymywali się tutaj. Prawdopodobnie dlatego, że było to miasto portowe, nie nadawało się do ewangelizacji i szli bardziej na północ, do Antiochii w Pizydii. Do przejścia mieli około 200 kilometrów, a cała trudność polegała na tym, że z nadmorza musieli wejść na wysokość około 800 metrów nad poziomem morza. To jest dzisiejsza Antiochia, która nosi nazwę turecką Jalwacz. Jeszcze do niedawna Mieszkający tutaj ludzie nie mieli pojęcia wielkiego, że mieszkają na śladach biblijnych. Jeszcze, proszę Państwa, w latach 80. w tureckich przewodnikach czy informatorach nie było o tym mowy. Dopiero w latach 80. znalazł się turecki zapalony archeolog, który Antiochię wydobył na powierzchnię, a właśnie w Antiochii przebywał Paweł. Tak wygląda Antiochia dzisiaj, ta turecka, typowa anatolijska zabudowa gdzieś tam z XIX, początku XX wieku. I dotarliśmy do Antiochii, do tej Antiochii, w której również przebywał Paweł. Otóż przybył tutaj z Barnabą i rozpoczął swoje odwiedziny od wejścia do synagogi. I zanim zobaczymy to miejsce, to musimy sobie przypomnieć ten epizod. Otóż wszedł do synagogi, a miejscowy przełożony synagogi zachował się tak, jak dzisiaj zachowuje się proboszcz z daleka od wielkich miast. Proszę sobie wyobrazić, że do proboszcza przyjeżdża jakiś ksiądz na wakacje i zbliża się niedziela. Ksiądz przychodzi rano i pyta, czy może odprawić mszę, a proboszcz mówi, a to ksiądz mi z nieba spadł, bo nie tylko mszę, tylko i kazanie, proszę powiedzieć. To wreszcie posłuchają coś nowego, bo ja tu już jestem z nimi cały czas, z moimi ludźmi. To zawsze coś posłuchają, co będą słyszeć po raz pierwszy. I Pawłowi i Barnabie przytrafiło się dokładnie coś takiego. Weszli w dzień sobotny do synagogi, a przełożony synagogi mówi tak. To powiedzcie, bracia, z czym przybywacie? Bo powiedzieli, że przybywają z daleka, z Jerozolimy, że mają do powiedzenia rzeczy ważne. I wtedy właśnie występuje Paweł po raz pierwszy, tak przynajmniej według relacji dziejów apostolskich, i wygłasza bardzo długą katechezę. Otóż elementy tej katechezy są trzy. Najpierw odwołuje się do Starego Testamentu. Potem mówi, że to wszystko, o czym mówił Stary Testament, spełniło się w Jezusie Chrystusie. Że Jezus Chrystus, który przeszedł przez życie, przez cierpienie, przez mękę i przez śmierć, spełnił obietnice i zapowiedzi zbawcze Starego Testamentu. A trzecia część powiada, skoro tak, to najwyższy czas, żebyście się nawrócili, żebyście głębiej przyjęli wieść o Chrystusie. Jaka była ich reakcja, słuchaczy, tam daleko w głębi Anatolii, w głębi dzisiejszej Turcji? Prosili Pawła i Barnabę, żeby porozmawiali jeszcze i pomówili do nich o tym samym za tydzień, w następny szabat. A ponieważ w synagodze były dwa rodzaje słuchaczy, mianowicie Żydzi z urodzenia oraz tak zwani prozelici, czyli Grecy z pochodzenia, którzy byli zainteresowani religią żydowską, to okazało się, że i jedni i drudzy, i Żydzi i prozelici są bardzo zainteresowani Pawłowym nauczaniem. Przyszedł następny szabat, Paweł rozpoczyna swoje nauczanie i okazuje się, że Ewangelia jest bardzo atrakcyjna. I wtedy, kiedy wielu słuchaczy czuje się pociągniętych, słuchaczy żydowskich, czuje się pociągniętych nauczaniem o Jezusie i nauczaniem Jezusa, tak jak podaje je Paweł, wtedy Żydzi wpadli w gniew, ci, którzy w Jezusa nie uwierzyli. Otóż zaczęli zazdrościć owej popularności i jak mówi autor dziejów apostolskich, święty Łukasz, podburzyli pobożne, a wpływowe kobiety i poprzez plotki i oszczerstwa wyrzucili Pawła i Barnabę z Antiochii. Tak, że musiał i jeden, i drugi uchodzić bardziej na wschód. Udali się do Ikonium. To my teraz popatrzmy na Antiochię. Otóż proszę popatrzeć, to jest kościół, który znajduje się po północnej części miasta, w pobliżu miejsca, gdzie kiedyś przebywał strumień, który według tradycji starochrześcijańskiej jest mniej więcej tam, gdzie wznosiła się synagoga. gdzie była ta synagoga, w której miał miejsce epizod, o którym przed chwilą mówiliśmy. A to oczywiście okolice tego miasta. Miasto było bardzo duże, bo liczyło kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Zobaczymy to na innych zdjęciach. To jest główna ulica Antiochii w Pizydii. Proszę popatrzeć, brukowana. Rzymianie takie ulice budowali. Takie ulice prowadziły z Rzymu przez całą Italię, przez Grecję, przez Azję Mniejszą, aż na Bliski Wschód. Miały zazwyczaj 4-5 metrów szerokości. Były kamienne. Tu widać jeszcze ślady po rydwanach. Jaki musiał być ruch, prawda, jeżeli tutaj mamy takie wyżłobienia. I po obu stronach ulicy były budowle. Z tych budowli najrozmaitszych, tam były budynki użyteczności publicznej, administracji, świątynie i tak dalej, zachowało się tylko to, co Państwo widzą, czyli skąpe pozostałości, skąpe resztki. Antiochia została zburzona podczas najazdów arabskich, a później została zburzona podczas najazdów tureckich. Dzisiaj w tym tureckim mieście Jalwacz, w budynkach, które są bardziej okazałe, można zobaczyć kamienie, które stąd pochodzą, bo po prostu korzystano z tych kamieni jako budulca do wznoszenia późniejszych miast. Proszę popatrzeć, fragment ozdoby z tamtego czasu, chłopak z winogronami, chłopiec z winogronami. Wszystko to musiało być bardzo bogate, musiało robić wrażenie. A my pewnie, kiedy patrzymy na to wszystko, Państwo popatrzą, ile trzeba było czasu, żeby to wszystko zrobić, wyrzeźbić, żeby to wszystko wykonać. To do dzisiaj się zachowało. Jak to musiało wyglądać te 2000 lat temu? Jaki geniusz musiał tam być? Ile woli, ile pragnienia, utrwalenia tych swoich możliwości, żeby to wszystko wykonać? A my także postawmy drugie pytanie. Przecież obaj apostołowie przybyli do miasta o takiej wysokiej kulturze i że dwóch ludzi mogło odmienić bieg tego miasta, a nawet odmienić historię Azji Mniejszej. Że dwóch ludzi, którzy pałało taką gorliwością apostolską, nie patrząc na nic, głosiło Chrystusa, a skutki tego okazały się bardzo długie, długofalowe. Jeszcze jeden widok na to, co pozostało z dawnej Antiochii, kościół świętego Pawła i Barnaby. To jest kościół V i VI wiek. Natomiast okolice miasta wyglądają tak, jak tutaj widzimy. Ona jest w takiej dolinie, ale dookoła otoczone górami, zatem klimat bardzo sprzyjający. Przypominam, Antiochia w Pizydii. Ja muszę Państwu powiedzieć, że pierwszy raz, wspominam o tym od czasu do czasu, żeby również mieć pojęcie, jak, prawda, jak to wszystko, żeby mogło żyć, jaką to ma historię. Otóż pierwszy raz byłem tam w latach 80. i kiedy szukałem tego Jalwacz, tej Antiochii, bo wiedziałem, że ona tam jest, to Turcy tego nie wiedzieli. Znalazł się po prostu, nie było w ogóle o tym mowy, nie było informacji, oczywiście oni o świętym Pawle nic nie wiedzieli. I znalazł się człowiek, który podwiózł mnie autostopem, podwiózł tam do ośrodka tego Jalwacz i tam było maleńkie muzeum archeologiczne. W tym maleńkim muzeum archeologicznym spotkałem dyrektora, który oczywiście w takim muzeum nie miał wiele do roboty, bo nikt go tam nie odwiedzał. Tam w ogóle nie było żadnych turystów wtedy. I on miał parę tych skorów, tych jakichś znalezisk i tam po prostu wśród nich był. Ale wiedział, że to jest Antiochia w Pizydii i starał się to udokumentować. Kiedy mnie spotkał, to tak się bardzo ucieszył, że powiedział, że wobec tego on, siedząc tam, on będzie opracowywał o tej Antiochii, starał się udokumentować, starał się opisać to, na co Państwo patrzą. I rzeczywiście to zrobił. I kiedy tam przyjechałem, pojechałem za parę lat, pod koniec lat 90., spotkałem go i on mi wręczył swoją niewielką książkę. Książka, która właśnie dotyczy Antiochii w Pizydii, w której, chociaż sam jest muzułmaninem, bardzo pięknie próbował pokazywać te Pawłowe ślady. Zrobiłem recenzję tej książki w Polsce i ta recenzja ukazała się na łamach kwartalnika teologów polskich z jego imieniem, nazwiskiem, omówieniem i tak dalej. I znów podczas kolejnej wizyty mu to zawiozłem. On już się czuł bardzo słabo, był bardzo chory, ale tak się bardzo ucieszył, że gdzieś w Polsce ktoś wspomniał jego nazwisko i tę Antiochię, że rzadko można widzieć człowieka, który z kawałka swojego życia potrafi wyciągnąć aż tak piękną naukę i tak szczerze się cieszyć. Kiedy następnym razem pojechałem, już nie żył, ale została mu właśnie na pewno ta pamięć też o Polsce i o Polaku, który interesował się tym samym, co stanowiło kontekst jego życia. Więc to wszystko właśnie to Antiochia. I jeszcze jedno spojrzenie na Antiochię. To jest zdjęcie wykonane o innej porze roku, mianowicie w kwietniu. Tutaj ta grupa, którą Państwo widzą, to jest grupa księży, którzy studiują w Rzymie i których oprowadzałem po tych właśnie wykopaliskach. Tutaj bardzo dobrze widać starożytną Antiochię, a to jest współczesny turecki Jalbacz. On się bardzo dynamicznie rozwija. To miasto z roku na rok coraz bardziej pięknieje. To jest kwiecień, druga połowa kwietnia i Państwo popatrzą, tam w oddali góry, a w górach jeszcze śnieg. Otóż to jest ciągle wysoko, ciągle ten klimat jest tam bardzo podobny do klimatu polskiego. Nawet jest tak, że koło Jalbacz, kiedy się jedzie, to proszę Państwa, są topole i zboża takie jak u nas, że jak człowiek zamknie oczy, a trochę tylko tak otworzy na kawałek tego pejzażu, to się czuje tak jak na Mazowszu. Proszę bardzo. I przenosimy się do nowego miejsca, podobnie jak apostołowie. Otóż kiedy Żydzi posiłkowali się tymi wpływowymi, a pobożnymi kobietami i Paweł i Barnaba musieli opuścić Antiochię, udali się do Ikonium. To jest dzisiejsza turecka Konia. Ona znajduje się od Antiochii około 180 kilometrów. My dzisiaj mówimy 200 kilometrów, 180 kilometrów, ale proszę sobie to wyobrazić 2000 lat temu. I to jest kościół w Konii. Kościół pod wezwaniem świętego Pawła Apostoła. Ten kościół znajduje się nieopodal głównego placu miasta. Jest to jedyny chrześcijański, katolicki kościół w całym mieście. Mało go widać, bo on jest w takiej troszeczkę bocznej uliczce. Do niedawna był otwierany tylko na niedzielę. Teraz są tam siostry włoskie i jest otwarty przez cały tydzień. I tutaj właśnie ta grupa tych księży, którzy udają się tam do środka tego kościoła. Otóż Paweł i Barnaba przybyli do Ikonium. I tutaj rozpoczęli znów ewangelizację. I szło bardzo dobrze do czasu, kiedy z Antiochii nie przybyli wysłańcy tamtych Żydów, którzy nie uwierzyli, i wyrzucono ich także z Ikonium. A więc musieli pójść dalej. Proszę bardzo. Ikonium, Ikonia dzisiaj to jest miejsce przede wszystkim bardzo ważne dla muzułmanów, zwłaszcza dla Turków. Otóż tu, w tym meczecie, ten meczet jest jedną ze świętości tureckich, muzułmańskich, islamskich, jest związany z ruchem derwiszy. Derwisze w islamie są tym, czym, powiedzmy sobie, ruch świętego Franciszka i święty Franciszek w chrześcijaństwie. Otóż derwisze to jest taki swoisty mistycyzm islamski, muzułmański, więc każdy, kto jest w Konii, też do takiego meczetu zagląda. A tu maleńkie muzeum koło tego meczetu, które pokazuje, to nie są żywe osoby, to są woskowe figury, które przedstawiają tych derwiszów. Oni wpadają w trans poprzez taniec, mają swoją muzykę, mają swoją poezję. Nasilenie tego ruchu przypadło na XII-XIII wiek. Natomiast zostali zupełnie zakazani w latach 20. i 30., kiedy to na terenie dawnego Imperium Osmańskiego miała miejsce rewolucja kulturalna, na której czele stanął Atatürk, Kemal Atatürk. Otóż Kemal Atatürk rozprawił rozprawiał się z religią, rozprawiał się z islamem i rozprawił się również z derwiszami. Trzeba było czekać do końca XX wieku i dopiero w latach 90. derwisze z powrotem zostali dopuszczeni i dzisiaj mogą już swobodnie praktykować swoje zwyczaje. To jest takie wyobrażenie takiego derwisza, który w takim ruchu, tak jak bąk dookoła własnej osi, poruszając się właśnie wpada w trans. To jest oczywiście islam. On wpada w trans, a my nie zupełnie jeszcze, dlatego że kiedy skończyło się pobyt w Ikonium, wtedy udali się obaj na krótko do Derbe i Listry. Proszę Państwa, rzecz w tym, że Derbe i Listry dzisiaj praktycznie nie ma, a nawet istnieje, nawet spór jest, w którym miejscu dokładnie się znajdowały. Najprawdopodobniej mamy na ten temat jakieś rozeznanie, ale żadnych takich śladów materialnych poza takim telem, poza pagórkiem nie ma. Kiedy Paweł i Barnaba udali się tam do Derbe i do Listry, wtedy jeszcze ich prześladowcy i tam ich znaleźli, i tam Paweł został ukamienowany. To znaczy rzucano w niego kamieniami tak długo, że było wrażenie, że nie żyje. W dodatku przeżyli epizod, o którym Państwo mogą przeczytać w Dziejach Apostolskich. Mianowicie, ponieważ pięknie mówili, zwłaszcza Paweł, a i Barnaba się wyróżniał, to jednego miejscowi poganie obwołali Zeusem, a drugiego Hermesem. Uznali ich za wysłańców bogów. Rzecz w tym, że tego rodzaju sława trwa stosunkowo krótko, bo kiedy nadzieje lokalnej ludności się nie spełniły, to oczywiście cała wrogość obróciła się przeciwko obydwu apostołom. Zostali wkrótce Paweł został ukamienowany. Sądzili, że nie żyje, ale ci, którzy podeszli do niego, zobaczyli, że daje znaki życia, wykurowali go i Paweł powoli wracał do zdrowia. Wrócił z powrotem do Antiochii, którą widzieliśmy, i do Perge, które widzieliśmy, i tak skończył pierwszą podróż misyjną. Ale z tej pierwszej podróży misyjnej coś mu zostało. Mianowicie przez całe późniejsze życie uskarżał się na to, że ma kłopoty ze wzrokiem, że ma kłopoty z widzeniem. Nawet w jednym ze swoich listów pisze, że teraz na koniec dopisuję ci pozdrowienie ręką moją Pawłową, bo nie on sam pisał, tylko inni pisali, on dyktował, a jego sekretarze pisali jego listy. Otóż był to najprawdopodobniej skutek tego kamienowania. Kamienowanie pozostawiło swoje ślady do końca jego życia. I do końca życia miał już, skarżył się właśnie na swoje zdrowie. Ale pierwsza podróż misyjna tak dobiegła kresu. Skończyła się w roku 48 i zostawili za sobą na terenie Azji Mniejszej pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Zostawili za sobą pierwsze kościoły. Do tych kościołów, do tych wspólnot, do tych wierzących Paweł będzie bardzo przywiązany. Będzie chciał do nich wrócić i wróci w drugiej podróży misyjnej. O niej powiemy za 2 tygodnie. A potem rozpocznie trzecią podróż misyjną. I ta trzecia zaprowadzi, po tej trzeciej, kiedy wróci do Jerozolimy, to ostatnia zaprowadzi go do Rzymu i na śmierć. Zatem zapraszam Państwa bardzo serdecznie za 2 tygodnie. Za 2 tygodnie przeniesiemy się w inny świat. Zobaczymy kawałek Azji Mniejszej, dzisiejszej Turcji, ale zobaczymy przede wszystkim spotkanie Pawła z Europą. Zobaczymy Kawallę, Neapolis, Amfipolis, Saloniki, Bereę, Ateny, Korynt, czyli zobaczymy, jak wyglądała ewangelizacja na kontynencie, na którym i my mieszkamy. Dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Dziękuję serdecznie.